Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 19 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Głównym tematem naszego programu będzie Tajne Archiwum Watykańskie. W Rzymie trwa wielka wystawa poświęcona najciekawszym dokumentom z papieskiej kolekcji. A my zaprosiliśmy do naszego studia specjalistę, bywalca watykańskich arkanów, księdza Roberta Danieluka, który opowie nam, czym jest owo Tajne Archiwum w Watykanie. A program zaczynamy od aktualności. Zapraszamy. Dziś uroczystość świętego Józefa, a zarazem imieniny papieża. W Watykanie jest to dzień wolny od pracy. Do Benedykta XVI napływa wiele życzeń. Dzwonił do niego m.in. premier Włoch Mario Monti. Jak podaje watykański komunikat prasowy, rozmowa przebiegła w serdecznej atmosferze. Papież odwdzięczył się premierowi życzeniami na urodziny, które włoski polityk będzie obchodził jutro.
Natomiast w imieniu Watykańskiego Radia, Telewizji oraz Biura Prasowego życzenia złożył papieżowi dyrektor tych instytucji, ksiądz Federico Lombardi.
Święty Józef kierował swą rodziną jak ten, kto służy. On uczy nas, że można kochać nie posiadając i pokazuje nam, jak żyć w obecności tajemnicy. W nim nie ma podziału na wiarę i czyn, bo jego wiara w sposób decydujący określa jego czyny. W ten sposób sam papież przedstawił nam kiedyś swego patrona w pięknej homilii w Yaoundé w 2009 roku. Była ona świadectwem jego nabożeństwa do świętego Józefa. Pokazywała też, w jaki sposób stara się on naśladować ten skromny, a zarazem doskonały wzór. W tym duchu życzymy papieżowi miłych i pokrzepiających imienin, pamiętając o jego najbliższych zadaniach. Wszystkiego najlepszego, Ojcze Święty.
Zaledwie tydzień przed wizytą Benedykta XVI kubańskie służby bezpieczeństwa zatrzymały 50 dam w bieli. Żony i matki opozycjonistów brały udział w niedzielnych mszach lub dopiero udawały się do kościołów. Kilka godzin później zaplanowany był tradycyjny przemarsz opozycjonistek ulicami Hawany, na co władze zawsze zezwalały. Prawdopodobną przyczyną zatrzymań jest żądanie ruchu, by możliwe było spotkanie kubańskich obrończeń praw człowieka z papieżem. Kościelni organizatorzy podróży apostolskiej od samego początku powtarzają, by nie wykorzystywać jej do celów politycznych. Benedykt XVI jedzie na Kubę, by utwierdzać braci w wierze, powiedział watykański rzecznik. Ksiądz Federico Lombardi stwierdził, że pielgrzymka ma dać nadzieję dla Kubańczyków, którzy czują nadchodzącą nową epokę.
Na przyjęcie papieża gotowy jest już Meksyk. Kraj ten boryka się z wieloma problemami, m.in. z plagą zorganizowanej przestępczości. Benedykt XVI odwiedzi jednak region León, który należy do najspokojniejszych i najbardziej katolickich w całym kraju. Do wiary w Chrystusa przyznaje się tam 94% mieszkańców. Zdaniem miejscowego arcybiskupa José Guadalupe Martina Rabago jest to zasługą żywej pobożności ludowej, która potrafi łączyć wiarę z lokalnym folklorem i wzrusza wiernych do łez. Wiemy jednak, że taka wiara bywa w niektórych okolicznościach bardzo krucha, a zatem również i my potrzebujemy ewangelizacji, przyznaje arcybiskup Rabago. Tego również spodziewa się po wizycie papieża.
Sądzę, że papież będzie chciał od nas kontynuacji tego, co rozpoczęło się podczas jego ostatniego spotkania z Kościołem Latynoamerykańskim w Aparecidzie. Mam tu na myśli misję kontynentalną. Wierzę, że Benedykt XVI zapali nas do tego dzieła, bo wiemy już, co mamy robić, chodzi tylko o to, by podjąć się tego z entuzjazmem. Nie znam oczywiście papieskich przemówień, ale przypuszczam, że nawiążę do tego, co mówił w Aparecidzie. Wiadomo też, że Meksyk zmaga się z problemem przemocy. Sądzę, że papież zachęci wszystkich do braterskiego i solidarnego rozwiązania tego problemu. Ta plaga jest przejawem problemów jeszcze głębszych, takich jak nierówności społeczne, brak szans na rozwój czy korupcja. Trzeba o tym pamiętać. A zatem musimy się wsłuchać w słowa papieża, by nauczyć się budować społeczeństwo bardziej chrześcijańskie.
Muzyka. Irlandzcy katolicy nie godzą się z zamknięciem ambasady przy Stolicy Apostolskiej. Tym razem protest powołanej przez świeckich organizacji Irlandio Podnieś się odbył się pod budynkiem irlandzkiej ambasady. Okazją do przypomnienia niezakończonej sprawy było sobotnie święto patrona Zielonej Wyspy, świętego Patryka.
W manifestacji w Rzymie wzięła udział jedna z liderek grupy, Anne Long. Stwierdziła ona, że zamknięcie irlandzkiej placówki dyplomatycznej nie wynika z przyczyn finansowych, ale politycznych. W jej przekonaniu to efekt walki ideologicznej z Kościołem, a z taką decyzją Irlandczycy nie powinni się godzić. Zamknięcie ambasady jest pierwszym krokiem w szerszym kontekście ideologicznego projektu laicyzacji. Jego celem jest wyeliminowanie Boga z irlandzkiego społeczeństwa, powiedziała w Rzymie katolicka działaczka ruchu Irlandio Podnieś się.
Od niemal 3 tygodni w muzeach kapitolińskich w Rzymie można zwiedzać wystawę poświęconą tajnemu archiwum watykańskiemu. Towarzyszy mu wielkie zainteresowanie zarówno mediów, jak i szerokiego odbiorcy. Przy tej okazji odżyły też różnego rodzaju mity, które narosły wokół archiwum przez długie wieki jego istnienia. Postanowiliśmy tę sprawę wyjaśnić. O tym, czym jest tajne archiwum w Watykanie i co można zobaczyć na poświęconej mu wystawie, opowiada polski historyk ksiądz Robert Danieluk, archiwista Kurii Generalnej Jezuitów w Rzymie.
Okazją do zorganizowania wystawy jest 400. rocznica powstania Archiwum Watykańskiego. Dokładnie w roku 1612 papież Paweł V zdecydował o zorganizowaniu centralnego archiwum Stolicy Apostolskiej. Oczywiście już jego poprzednicy gromadzili i przechowywali dokumentację konieczną w ich działalności, a samo Archiwum Watykańskie posiada przecież dokumenty z okresu od VIII do XX wieku. Ale w formie, w jakiej znamy je dzisiaj, powstało ono właśnie 400 lat temu. Celem wystawy jest, mówiąc tak w przenośni, takie szerokie otwarcie drzwi archiwum dla wszystkich, którzy zechcieliby się zapoznać z jego zbiorami. Przypomnę, że to bodaj najciekawsze archiwum świata. Zawiera zbiory umieszczone na półkach, takich samych jak w bibliotece, których łączna długość sięga około 85 kilometrów. Co można by przedstawić obrazowo w ten sposób, że gdybyśmy ustawili te dokumenty w rzędzie, tak jeden obok drugiego, tom przy tomie, w linii prostej zajęłyby one drogę na przykład z mego rodzinnego Terespola na wschodniej granicy Polski do Siedlec, albo na przykład z Warszawy do Płocka. Już sam tytuł wystawy, Lux in Arcana, oznacza taką właśnie intencję. Lux oznacza przecież światło. Arcanum zaś oznacza po łacinie zarówno tajemnicę, jak i coś, co jest trudno dostępne. Chodzi zatem o to, by rzucić trochę więcej światła na tajemnicę, jaką może być i niewątpliwie pozostaje dla wielu archiwum watykańskie. Jeśli jest ono właśnie takim arkanum, czyli trudno dostępnym miejscem, dzieje się tak bynajmniej nie z powodu jakichś specjalnych zakazów czy też niechęci władz kościelnych. Jest ono trudno dostępne, gdyż korzystanie z niego wymaga określonych kompetencji. Oprócz oczywistych umiejętności lingwistycznych, trzeba jeszcze potrafić odczytać pochodzące z różnych epok rękopisy, a to nie zawsze jest łatwe. Nie wystarczy znać łacinę czy język włoski albo inne języki. Trzeba też umieć pracować z dokumentami. Dla tych powodów z archiwum mogą korzystać tylko ci badacze, którzy wykażą się wymaganymi kompetencjami. W praktyce oznacza to, że prosząc o zgodę na prowadzenie tam badań, należy okazać odpowiednie dyplomy akademickie, co najmniej magisterium, oraz listy polecające od odpowiedniej instytucji czy osoby, na przykład od profesora danego uniwersytetu czy z jakiegoś centrum badań historycznych. Samo korzystanie z archiwum jest bezpłatne i w swoim funkcjonowaniu zbliżone do każdej podobnej tego typu placówki. Tajemnicę i niedostępność może sugerować również sama nazwa archiwum. Archiwum Secretum Vaticanum, tłumaczymy to przecież na polski jako tajne archiwum watykańskie. Właśnie to tajne sugeruje jakieś skrzętnie skrywane sekrety, niedostępne dla ogółu śmiertelników tajemnice strzeżone przez grube mury Watykanu i przez obowiązujące wewnątrz nich zakazy. Wrażenie to zostało jeszcze wzmocnione przez niektóre powieści i filmy sensacyjne, jakie pojawiły się również w ostatnich latach, a które roztaczają wokół archiwum aurę swoistej niesamowitości, no i przede wszystkim niedostępności. Tymczasem, jak wyglądają fakty? Od roku 1881, na mocy decyzji papieża Leona XIII, archiwum jest otwarte dla wszystkich badaczy, bez żadnej różnicy na narodowość, przekonania polityczne czy religię. Otwarte na zasadach, o których wspomniałem przed chwilą. Powstały nawet specjalne instytucje naukowe, których głównym celem było i jest prowadzenie badań historycznych właśnie w Archiwum Watykańskim. Wśród kilkudziesięciu placówek tego rodzaju znajduje się również prowadzony przez jezuitów z prowincji wielkopolsko-mazowieckiej Papieski Instytut Studiów Kościelnych, którego misją jest gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie zainteresowanym informacji o watykańskich dokumentach dotyczących historii Polski. Podobną działalność pod kątem narodowym prowadzą inne instytuty kościelne bądź państwowe. Do największych i może najbardziej znanych należą niemiecki Deutsches Historisches Institut i francuska École Française de Rome. Jakież to zatem tajne archiwum, w którym codziennie od 130 lat kilkadziesiąt osób wertuje setki tomów, publikując następnie rezultaty swoich poszukiwań w książkach i artykułach. Nie licząc specjalnych, systematycznych wydań dokumentów watykańskich, na przykład akta poszczególnych nuncjatur, sam spis tytułów wszystkich takich publikacji zajmuje już tysiące stron, o czym każdy może się przekonać, przeglądając 10 tomów publikowane już od lat przez Archiwum Specjalnej Bibliografii, która gromadzi te tytuły. Tajne w odniesieniu do archiwum watykańskiego, ale także innych, oznacza tak naprawdę tyle co prywatne, to znaczy należące do osoby, która jest jego właścicielem i w gestii której pozostaje. W tym wypadku osobą tą jest papież. To właśnie od jego decyzji zależy otwarcie dla potrzeb badań historycznych kolejnych części archiwum. Przypomnijmy, że w roku 2006 Benedykt XVI zdecydował o udostępnieniu badaczom dokumentów z okresu pontyfikatu Piusa XI, czyli z lat 1922-1939. Obecnie oczekiwane jest otwarcie pontyfikatu Piusa XII, obejmującego m.in. trudne lata II wojny światowej. Z powodów czysto technicznych ogłoszenie tej decyzji spodziewane jest za kilka lat. Tę ogromną ilość dokumentów trzeba przecież odpowiednio przygotować do otwarcia, to znaczy ponumerować i opieczętować każdy dokument, przygotować spisy, tak zwane inwentarze, a to przecież wymaga czasu. Nie zapomnijmy jednak o wyjątkach od tych zasad. Już w latach 60. ubiegłego wieku Paweł VI zlecił czterem historykom, byli to jezuici Pierre Blais, Robert Graham, Angelo Martini i Burkhard Schneider, przygotowanie wydania najważniejszych dokumentów ilustrujących działalność Stolicy Apostolskiej i samego Piusa XII w okresie ostatniej wojny światowej. Plonem ich wieloletniej pracy jest 12-tomowa seria Akt et Documents du Saint-Siège relatif à la Seconde Guerre mondiale, opublikowana w Watykanie w latach 1965-1981, której streszczeniem jest książka jednego z edytorów serii, ojca Blais, pod tytułem Pius XII i II wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich. Przetłumaczona również na język polski i wydana nakładem katowickiej księgarni świętego Jacka w roku 2000. Ale wróćmy do samej wystawy. Zawiera ona wybór około 100 najciekawszych dokumentów, wybranych spośród milionów innych ze względu na ich wiek, autorów bądź znaczenie historyczne. I tak mamy tu część dokumentów dotyczących procesu Galileusza z jego własnoręcznym podpisem. Mamy zaopatrzony w kilkadziesiąt pieczęci list możnowładców angielskich do papieża Klemensa VII z prośbą o unieważnienie pierwszego małżeństwa króla Henryka VIII, co jak wiadomo legło u podstaw tzw. schizmy anglikańskiej. Mamy akta procesu templariuszy spisane na prawie 60-metrowym pergaminie oraz dziesiątki innych kuriozów, a wszystko jest dokładnie opisane w katalogu wystawy. Wystawa zawiera również eksponaty interesujące z polskiego punktu widzenia. Znajdziemy tu na przykład kopię supliki Mikołaja Kopernika, który w roku 1542 prosił papieża Pawła III o mianowanie dla siebie koadiutora, który pomógłby mu w administrowaniu jego fromborskim beneficjum. Astronom prosił o taką nominację dla swego własnego siostrzeńca. A jak świadczy odnośna nota, papież przychylił się do jego prośby. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Ta parafraza znanego wyrażenia Juliusza Cezara była bardziej niż usprawiedliwiona w ustach, czy też może raczej pod piórem Jana III Sobieskiego, gdy pisał do papieża Innocentego XI, informując go o swoim zwycięstwie pod Wiedniem. Oryginał listu z własnoręcznym podpisem króla znalazł miejsce wśród dokumentów, które możemy podziwiać na wystawie. Można również mówić o tak zwanych polonikach w sensie pośrednim. Na przykład spisany na jedwabiu list cesarzowej chińskiej Heleny do papieża Innocentego X z roku 1650 został przecież przywieziony do Rzymu przez polskiego misjonarza, ojca Michała Bojma, jezuitę, wyprawionego wówczas z poselstwem do Europy, co zresztą jest zaznaczone w opisie tego dokumentu. Są też polonika z okresu nowszej historii naszego kraju. W sekcji wystawy poświęconej dokumentom z okresu po 1939 roku, a więc jeszcze niedostępnym, znajduje się ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Dar polskich więźniarek obozu jenieckiego w Oberlangen dla Piusa XII. Wizerunek, zrobiony z blachy pochodzącej prawdopodobnie z różnych puszek, został wykonany krótko po wyzwoleniu obozu i przekazany papieżowi przez pośrednictwo biskupa polowego Józefa Gawliny, który odwiedził obóz 3 maja 1945 roku, a przekazał papieżowi ów dar wraz ze swoim listem z 8 maja tego samego roku. Ryngraf oraz list biskupa wystawiony jest razem z biało-czerwoną opaską, wyrażającą przynależność ofiarodawczyń do Armii Krajowej. Tuż obok znajduje się sporządzony przez jednego z więźniów Dachau wykaz księży osadzonych w tym obozie w latach wojny. Wśród nich oczywiście większość stanowią Polacy. Warto może jeszcze zwrócić uwagę również na wymiar dydaktyczny wystawy. Została ona bowiem przygotowana w taki sposób, aby dać zwiedzającemu jak najwięcej kompetentnych informacji, ale jednocześnie w sposób jak najbardziej przystępny. Temu celowi służy nie tylko wspomniany już katalog, ale również zainstalowane w wystawowych salach ekrany komputerowe z opisami, bądź wręcz z małymi prezentacjami multimedialnymi, dzięki którym zwiedzający mogą dowiedzieć się czegoś więcej o oglądanych dokumentach, osobach i wydarzeniach, których te dokumenty dotyczą.
O tajnym archiwum watykańskim i poświęconej mu wystawie opowiadał ksiądz Robert Danieluk, jezuita. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.